Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest czwartek, 12 marca 2009. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają nasza koleżanka Grażyna Chmurska i nasz realizator Toni Podzienniku, w którym udział weźmie Anna Bernhardt. Usłyszą Państwo przegląd prasy, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej, notatnik paryski Marka Brzezińskiego, felieton Piotra Błyńskiego z cyklu Salony i Wystawy i muzykę ze świata Agnieszki Kumor. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż, RFI, Niemcy wciąż jeszcze pod wrażeniem wczorajszej tragedii w Winnenden pod Stuttgartem, gdzie 17-letni Tim Kretschmer zastrzelił 9 kolegów i 3 nauczycieli, po czym jeszcze 3 osoby w czasie ucieczki. W czarnym stroju bojowym wystrzelił z pistoletu Beretta swojego ojca w sumie 100 nabojów, po czym popełnił samobójstwo. Jak pisze AFP, choć wszyscy uważali go za spokojnego, normalnego chłopca, dzisiaj wiadomo, że cierpiał na skłonność do depresji, był na nią leczony, choć ostatnio niestety zarzucił terapię. Na co dzień zaś pasjonował się bronią palną i ostrymi grami wideo. Okazuje się także, że o 14:30 nad ranem zapowiedział swój czyn na forum internetowym. Uważajcie na wiadomości, jutro o mnie usłyszycie, zapamiętajcie tę nazwę Winnenden, napisał Tim w mailu, którego treść odczytał minister spraw wewnętrznych Badeni Wirtembergi Heribert Rech. Policja dopuszcza postawienie w stan oskarżenia ojca nastolatka. Mówi Paryż RFI. Przed sądem w Nowym Jorku wystąpił Bernard Madoff, sprawca największego oszustwa finansowego w dziejach, opiewającego na sumę ponad 50 miliardów dolarów. Madoff przyznał się do winy w odniesieniu do wszystkich 11 postawionych mu zarzutów, wyraził głęboki żal i wstyd z tego powodu i oświadczył, że miał nadzieję jakoś się wygrzebać z tej sieci, którą sam zaplątał. Była to jego pierwsza publiczna wypowiedź w tej sprawie. Ofiary Madoffa, które okradał on systematycznie przez 20 lat, zaczną zeznawać na jednej z późniejszych sesji Trybunału. Są wśród nich nie tylko milionerzy, ale liczne fundusze inwestycyjne i dobroczynne z całego świata. Prokurator wyklucza wszelkie negocjacje, skoro zaś Madoff przyznał się do winy. Procesu nie będzie. Wyrok zapadnie za kilka miesięcy. Madoffowi grozi kara dożywotniego więzienia. Tak bowiem interpretować należy w odniesieniu do 70-letniego człowieka możliwą karę 150 lat, o którą wystąpił prokurator. Dodajmy, że wedle sondażu ogłoszonego dzisiaj w Stanach Zjednoczonych wśród Amerykanów wciąż panuje optymizm. Ponad 70% zapytanych jest zdania, że za 10 lat ich sytuacja się poprawi, a 3/4 zapytanych uważa, że przynajmniej w jakimś stopniu kontrolują swoją sytuację finansową. Tylko 43% uważa, że zależą w tej mierze od czynników zewnętrznych. Mówi Paryż RFI. Szef dyplomacji czeskiej Karel Schwarzenberg oświadczył w Pradze z okazji 10. rocznicy wstąpienia Czech do NATO, że jednym z wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj pakt, jest Rosja, coraz bardziej pewna siebie i uciekająca się do użycia siły w konfliktach z krajami ościennymi. Schwarzenberg oświadczył, że NATO zachowało znaczną siłę przyciągania i żaden kraj nie ma prawa weta w kwestii jego rozszerzania. Jego słowa dotyczą oczywiście kandydatury Ukrainy i Gruzji, na co Moskwa reaguje alergicznie. Sekretarz generalny NATO, Jaap-De Hoopscheffer, oświadczył w Budapeszcie, że kwestia rozszerzenia nadal jest na porządku dziennym, a dla nowych członków drzwi pozostają otwarte. 3 i 4 kwietnia na rocznicowym szczycie w Strasburgu i Kiel NATO przyjmie Chorwację i Albanię. W Warszawie z okazji 10. rocznicy przyjęcia Polski wypowiedział się prezydent Lech Kaczyński, również wyrażając przekonanie, że Ukraina i Gruzja powinny przystąpić do NATO. Jest to dla nas Polaków kwestia o podstawowym znaczeniu, powiedział Kaczyński. Dodajmy, że Tbilisi ogłosił gotowość przyjęcia na swoim terytorium amerykańskiej bazy wojskowej i otwarcia połączeń strategicznych do Afganistanu. Jak wiadomo, Kirgizja postanowiła w lutym zamknąć ważną bazę amerykańską na swoim terenie, co zważywszy na chwiejną sytuację w Pakistanie znacznie utrudnia operacje w Afganistanie. AFP przypomina, że Polska i Czechy są bardzo zaniepokojone stanowiskiem obecnej administracji amerykańskiej, gotowej przehandlować tarczę antyrakietową za poparcie Rosji w kwestii irańskiej. Polska ma wciąż nadzieję zakończyć w kwietniu negocjacje techniczne. W tej mierze oświadczył na mach Rzeczpospolitej minister obrony Bogdan Klich, przekonany, że Waszyngton nie odstąpi od swoich zobowiązań. Mówi Paryż RFI. Pomimo amerykańskich nawoływań Unia Europejska wzdraga się przed podniesieniem wydatków na wspieranie gospodarki, podkreślając konieczność finansowania systemu opieki społecznej. Ministrowie finansów zebrani w Brukseli odrzucili apele Białego Domu, co pogłębia rozbieżności w poglądach obu stron na 3 tygodnie przed szczytem G20 w Londynie. Dotychczas przyjęty budżet europejski opiewa na 400 miliardów dolarów. W Londynie odbędzie się w sobotę narada przygotowawcza ministrów finansów i prezesów banków centralnych przed kwietniowym szczytem. Premier Luksemburga Jean-Claude Juncker, przewodniczący Eurogrupy, to jest krajów strefy euro, oświadczył, że ożywienie gospodarcze może nadejść pod koniec przyszłego roku, co zależy jednak od wskrzeszenia przygasłych kredytów bankowych. Jeżeli będziemy przestrzegać norm i reguł, a po obu stronach Atlantyku zostaną wprowadzone plany ożywienia gospodarki, pierwsze oznaki nastąpią pod koniec przyszłego roku, powiedział szef rządu Luksemburga. Juncker rozmawiał z Mirkiem Topolankiem, premierem Czech, sprawujących prezydencję Unii. Mówi Paryż, RFI.
Opuszczone do połowy masztu flagi z powodu tragedii w szkole średniej w Winnenden przywitały prezydenta Nicolas Sarkozy'ego, który przybył do Berlina na szczyt niemiecko-francuski. W świcie prezydenckiej znaleźli się m.in. premier François Fillon i minister obrony Hervé Morin, gdyż na spotkaniu omawiano najważniejsze sprawy przed szczytem G20, który ma się odbyć 2 kwietnia w Londynie. W końcowej deklaracji po rozmowach w stolicy Niemiec podkreślono, że oba kraje zaproponują jeszcze przed spotkaniem w Londynie wspólną inicjatywę, która zostanie podana do wiadomości w odpowiednim czasie, jak poinformowano. Natomiast już dzisiaj zapowiedziano powołanie niemiecko-francuskiej grupy roboczej, mającej zająć się sprawami energii i czystych samochodów. Te dwa sektory gospodarki są najbardziej dotknięte kryzysem finansowym. Wchodzący w skład tej grupy przedstawiciele rządu i przemysłu mają jeszcze przed jesienią opracować program współpracy technologicznej. Angela Merkel i Nicolas Sarkozy zgodnie przyznali, że należy wypowiedzieć walkę rajom podatkowym, wprowadzając skuteczne mechanizmy sankcjonujące nadużycia. Oba państwa zadeklarowały, że zrobią wszystko, by respektować Pakt Stabilności i Rozwoju i zrównoważyć narodowe budżety. We wspólnym komunikacie podkreślono również, że sprawą najwyższej wagi jest przyjęcie jeszcze w tym roku przez wszystkie państwa członkowskie traktatu lizbońskiego. Francuski minister obrony omawiał ze swoimi niemieckimi kolegami konsekwencje oficjalnie zapowiedzianego w środę przez prezydenta Francji powrotu do zintegrowanego dowództwa NATO i opóźnienia w realizacji programu samolotów wojskowych A400M. Z Berlina Hervé Morin udał się do Pragi, gdzie wyznaczyli sobie spotkanie szefowie obrony 7 państw zainteresowanych tymi dostawami. Firma Airbus, produkująca ten europejski samolot transportowy, przesuwa od 3 lat termin dostaw. Istnieje więc poważne ryzyko, iż niektóre państwa wycofają swe zamówienia, co byłoby wielkim ciosem dla borykającego się i tak z wielkimi problemami konsorcjum. Jeden z urzędników w niemieckim Ministerstwie Obrony jest jednak dobrej myśli. Ma nadzieję, że uda się wynegocjować z klientami kolejne 3 miesiące przed unieważnieniem kontraktów. Czytamy w depesze AFP.
Mówi Paryż RFI. Rosja została dzisiaj skazana w 2 różnych sprawach na forum Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Pierwsza sprawa dotyczy nieludzkiego traktowania byłego burmistrza Tomska Aleksandra Makarowa, który od 2 lat czeka na proces pod zarzutem nadużycia władzy i defraudacji. Makarow siedzi wraz z 2 innymi więźniami w celi o powierzchni 11 metrów kwadratowych w katastrofalnych warunkach sanitarnych i bez oświetlenia. Więźniowie nie mają się gdzie poruszać poza pryczą. Trybunał skazał Rosję na odszkodowanie w wysokości 8 000 euro. Inny wyrok skazujący zapadł w sprawie 13 Czeczeńców porwanych 7 lat temu przez nieznanych sprawców w 3 różnych miejscowościach. Rosja została w tej sprawie skazana na odszkodowanie w wysokości 246 000 euro. Uznano bowiem, że pogwałciła liczne artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującej na przykład prawo do sprawnego i szybkiego śledztwa oraz prawo do życia. Skargę wniosły rodziny porwanych, które nadal nic nie wiedzą o losie swych bliskich. Dodajmy, że w tegorocznej klasyfikacji 2-tygodnika Forbes pierwszy miliarder rosyjski, magnat metalurgiczny Michał Prochorow, pojawia się na nędznym 40. miejscu z głodowym majątkiem w wysokości 9,5 miliarda dolarów. W zeszłym roku 4 oligarchów figurowało w pierwszej 20. W ciągu kilku miesięcy panowie ci, znani ze ścisłych powiązań ze władzą, stracili 370 miliardów dolarów, a ich liczba spadła z 87 do 32. Tym samym Moskwa straciła pozycję pierwszego gniazda miliarderów na rzecz tradycyjnego w tej mierze Nowego Jorku. Oleg Deripaska, król aluminium, najbogatszy człowiek w kraju, spadł w tym rankingu z 8 na 164 miejsce, a jego fortuna z 28 miliardów do 3,5. Deripaska zajmuje się w tej chwili niemal wyłącznie swoim gigantycznym zadłużeniem, w czym wspierają go państwowe banki i koncerny. AFP przypomina, że giełda rosyjska straciła przez rok 2/3 wartości. Ogólnie zasoby światowych miliarderów spadły od marca ubiegłego roku niemal o połowę, z 4 bilionów 400 miliardów do 2 bilionów 400 miliardów. Miliarderzy rosyjscy są tu rekordzistami. Ich majątki zmalały bowiem 5-krotnie. Mamy teraz dla Państwa przegląd prasy.
Benedykt XVI wobec głębokiego poruszenia w kościele francuskim. Le Figaro stawia na pierwszym miejscu aktualności list papieża do francuskich biskupów, mimo że jego tekst nie był opublikowany w chwili zamknięcia numeru. Według tego dziennika papież dostrzega istnienie kryzysu, jakiego od dawna nie było, i tłumaczy biskupom swą decyzję zdjęcia ekskomuniki z 4 biskupów integrystów, w tym negacjonisty Williamsona. Papież wyraża smutek i odnotowuje gwałtowność reakcji, ale też francuscy biskupi potwierdzają, że sprawa ta wzbudziła głęboki niesmak w ich kraju. A do tego doszło głębokie poruszenie wywołane nałożeniem klątwy na matkę 9-letniej brazylijskiej dziewczynki poddanej aborcji po zgwałceniu jej przez ojczyma. O tym, jak głębokie, świadczą też 2 strony artykułów i cała strona listów od czytelników do katolickiego dziennika La Croix, którego felietonistka Dominique Quignot zaświadczyła wcześniej jednoznacznie o swoim oburzeniu. Nad listem papieża nie będziemy się rozwodzić. Redakcje miały do dyspozycji jedynie drobne jego fragmenty, ponadto nie porusza on sprawy owej brazylijskiej dziewczynki. Natomiast w komentarzach prasa łączy z nią konserwatywny wizerunek we Francji Benedykta XVI, sprawy integrystów i biskupa Williamsona, który, przypominam, zanegował istnienie komór gazowych w nazistowskich obozach. Dlatego, czytamy w Le Figaro, francuscy katolicy czekali na ten list, a w każdym razie mieli nadzieję, że otrzymają od papieża wyjaśnienia. To, co mnie naprawdę niepokoi, mówi biskup Gap i Embrun, Jean-Michel Di Falco Leandri, że to klasyczni katolicy, wierni Kościołowi i papieżowi, są zbulwersowani. Nie potrafią zrozumieć, są zaszokowani, mówią mi, że wstydzą się dziś przyznawać, że są katolikami. Podobne doświadczenie ma biskup Pontoise, Jean-Yves Riocreux. Wielu wiernych skarży się na agresywne zachowania, na kpiny w rodzaju: no i co jeszcze ten wasz papież wymyślił? Proszą o wyjaśnienia, mimo tego, że biskupi sporo na ten temat napisali i powiedzieli od początku tego kryzysu. Dlatego cieszę się z tego listu papieża. Arcybiskup Saint-Auxerre i w Patenotre, skądinąd zwierzchnik misji francuskiej, potwierdza szkody wywołane aferą biskupa Williamsona i gwałtownym wzburzeniem i niezrozumieniem w ostatnich dniach po nałożeniu wspomnianej ekskomuniki na matkę brazylijskiej dziewczynki. Wielu mówi mi, to niemożliwe. Czy zadaniem Kościoła w dzisiejszym świecie jest potępianie czy świadczenie miłosierdzia? Biskup Laval, Thierry Scherer, dodaje, że sprawa Williamsona nie miała tak wielkiego znaczenia. Natomiast sprawa brazylijska jest bardzo szkodliwa, gdyż najlepiej nawet usposobieni wierni wyrażają obrzydzenie z powodu decyzji ekskomuniki. Aborcji jako takiej francuscy katolicy bynajmniej nie bronią, ani tym bardziej biskupi. Cała rzecz jednak w pytaniu, jaką pomoc katolicy mogą przynieść kobietom, które postawione są przed takim wyborem. Odpowiedź jest trudna w praktyce, choć zawiera się w kilku słowach, tłumaczy w La Croix arcybiskup Rennes, Pierre Dornelas. Miłosierdzie i poczucie odpowiedzialności, a w żadnym wypadku a prioryczne potępienie. Nawet po dokonanej aborcji, mówią dalej, na pierwszym miejscu musi być miłosierdzie. Nie ślepe, lecz tym większe, im cięższy jest ciężar, jaki dźwiga kobieta po takiej decyzji. To otwiera drogę do przebaczenia. Co do ekskomuniki, tłumaczy dalej biskup Ren, to nakładać ją można tylko na kogoś, kto działał w pełnej świadomości czynu. Ale któż dziś ma tak pełną świadomość w świecie, w którym nie mówi się aborcja, lecz przerwanie ciąży z przyczyn terapeutycznych? Świadomość jest w dzisiejszym społeczeństwie rozmyta i zadaniem Kościoła jest uświadamianie wielkości i piękna związku łączącego matkę z jej dzieckiem, związku, którego powiernikiem jest zresztą całe społeczeństwo. Jeśli Kościół nakłada karę, zaznacza przy tym biskup, to nie w celu odrzucenia, lecz po to, by skłonić do opamiętania i odbudowy, po czym proponuje przebaczenie, które umożliwia uleczenie. Z listów do redakcji La Croix wynika, że po wspomnianym felietonie Dominikinio niektórzy czytelnicy skasowali swój abonament. Ogromna większość czytelników wyraża jednak daleko idące oburzenie z powodu owej ekskomuniki. Dlaczego mój kościół mówi tylko o klątwie, a nie o współczuciu, pisze czytelniczka. Rozumiem, że wskazuje on na ideał, ale czy równocześnie nie może podać ręki i towarzyszyć cierpiącym? Chrystus siedział przy stole z grzesznikami, a nie wyrzucał ich za drzwi. Miałabym ochotę po cichutku opuścić ten kościół, ale nie, nie można, zostaliby w nim sami integryści.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziennik Le Monde opublikował artykuł streszczający wystąpienie prezydenta Francji podczas środowej konferencji Fundacji Badań Strategicznych. Nicolas Sarkozy uzasadniał decyzję o powrocie Francji do NATO. Jak wiadomo, decyzja ta spotkała się z ostrymi sprzeciwami. Jak łatwo się było domyśleć, że Sarkozy'ego natychmiast zaczęły krytykować ugrupowania skrajnie lewicowe i skrajnie prawicowe zgodnie z naturą tych ugrupowań. Ale nie tylko. Sarkozy zirytował się ogromnie wystąpieniem byłego premiera i swego osobistego wroga, Dominika de Villepin, który zarzucił prezydentowi, że niemalże kładzie się plackiem przed Stanami Zjednoczonymi. Kłamstwo, nieprawda, wykrzykiwał Nicolas Sarkozy w środę w siedzibie Fundacji Badań Strategicznych. Sarkozy stanowczo powiedział, że po pierwsze powrót Francji do zintegrowanego dowództwa NATO był już wcześniej przygotowywany zarówno przez prezydenta Mitterranda, jak i prezydenta Chiraca. Po drugie, powrót Francji do NATO będzie korzystny i dla Francji, i dla Paktu Północnoatlantyckiego. Po drugie, a właściwie po trzecie, w żadnym wypadku powrót ów nie zagraża niepodległości Francji, tym bardziej, że Francja od dawna uczestniczy w większości działań przedsiębranych przez NATO, a ponadto jest czwartym w kolejności państwem członkowskim paktu pod względem swego zaangażowania, zarówno finansowego, jak i militarnego. Poza tym, zdaniem Sarkozy'ego, powrót Francji do NATO nie tylko nie osłabi niezawisłości politycznej, ale wręcz przeciwnie, ową niezawisłość potwierdzi i umocni. Le Monde zwrócił jednak uwagę, że prezydent nie był podczas środowej konferencji wystarczająco przekonujący w sprawach dotyczących wspólnej europejskiej strategii obronnej, a raczej relacji pomiędzy Paktem Północnoatlantyckim i Programem Obrony Europejskiej. Francja, Sarkozy również, od dawna była orędownikiem strategii europejskiej, a nie transatlantyckiej. Decyzja o powrocie do NATO stanowi, jakby na to nie patrzeć, zwrot w polityce obronnej. Le Monde powtórzył słowa prezydenta. Obrona europejska nie może pozostawać tylko na papierze. To byłaby fikcja. Zgoda, ale na razie fikcją pozostaje. Natomiast Pakt Północnoatlantycki fikcją nie jest.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Prasę przygotowali dla Państwa Piotr Buński i Krzysztof Utkowski.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Ekologia, środowisko naturalne, ochrona przyrody, zagadnienia tak modne ostatnio są już od lat w centrum uwagi europejskich naukowców zajmujących się programem Natura 2000. Jednym z nich jest biolog Piotr Daszkiewicz, występujący zazwyczaj na naszych falach jako historyk przyrody i znawca poloników. Dzisiaj zapytaliśmy go, co to jest Natura 2000.
Jest to europejska sieć ekologiczna, która jest systemem ochrony zagrożonych składników bioróżnorodności naszego kontynentu, wdrażanym od 1992 roku w sposób spójny dla wszystkich krajów członkowskich wspólnoty na terenie całej Unii. I celem utworzenia tej sieci Natura 2000 jest zarówno ochrona tych zagrożonych składników bioróżnorodności, zarówno gatunków, jak i siedlisk, jak i ochrona gatunków i siedlisk dla naszego kontynentu typowych. typowych, ale jeszcze nie zagrożonych. Sieć Natura 2000 jest tworzona przez dwa typy obszarów. Obszary specjalnej ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk. Podstawą wyznaczania tych terenów są kryteria naukowe i dla każdego z tych obszarów opracowywana jest dokumentacja naukowa wraz z mapą.
Pan pracuje w serwisie du patrimoine naturel we Francji. Co konkretnie robicie? Jak to wygląda?
Ekspertyza naukowa dla potrzeb dyrektyw europejskich jest priorytetem Republiki już od bardzo wielu lat. Narodowe Muzeum Historii Naturalnej zostało wyznaczone jako centrum referencyjne dla bioróżnorodności francuskiej i właśnie w ramach tego muzeum to serwis, którym pracuje, Service du patrimoine naturel, który zajmuje się tą problematyką. W pierwszej fazie to my przygotowaliśmy listę właśnie tych obszarów wyznaczonych do ochrony jako Natura 2000. W następnej fazie już wyznaczania tych obszarów zapewnialiśmy wszystko to, co jest zapleczem naukowym, technicznym, centralizacją informacji. To także my dzisiaj zarządzamy bazami danych, także my opracowujemy metodologię dla administracji, żeby sprawdzać, jak to powiedzmy się odbywa, czy co dają te europejskie narzędzia ochrony przyrody, jaki dają rezultat. No i tu też można powiedzieć polskim słuchaczom, że to my pomagaliśmy we wprowadzaniu w Polsce z technicznego punktu widzenia programu Natura 2000.
Bo ten program, podobnie jak we Francji, przebiega w Polsce, odkąd Polska weszła do struktur europejskich?
Tak, to znaczy prawo unijne zostało przepisane, jak to się mówi, na prawo polskie w 2004 roku. Tutaj trzeba powiedzieć, że Natura 2000 chroni przyrodę na 9 obszarach biogeograficznych. Francja jest krajem dużo bogatszym przyrodniczo, jest tutaj na 4, a w Polsce tylko na 2, na kontynentalnym i alpejskim. Tutaj jest jeszcze ten region atlantycki i region śródziemnomorski.
Podejrzewam, że te obszary nie pokrywają się dokładnie z granicami, prawda?
Nie, oczywiście. To znaczy w ogóle wyznaczanie obszarów jest niestety często sprawą bardzo konfliktową. Nie między krajami, ale wewnątrz krajów. W tej chwili w Polsce wyznaczone są 364 obszary obejmujące około 3 milionów hektarów, czyli 8% powierzchni lądowej. We Francji tych obszarów jest 1706 i to jest 12% terytorium i ostatnio około 3 miliony terytorium morza. Trzeba powiedzieć, że według założeń Unii Natura 2000 powinna obejmować 20% obszaru. Z krajów tych, które powiedzmy zostały włączone później do Unii, no najlepiej w tym wypada pod każdym względem Słowenia. W Polsce no, odbywało się to z pewnego rodzaju, mówię już, konfliktami. Nie uwzględniono zresztą wielu rad ekspertów, na przykład co do ochrony koryt rzecznych, co do ochrony wielu siedlisk Polski północno-wschodniej. Ciągle powiedzmy sobie jakoś ta problematyka będzie nam wracać.
To są problemy, ale jakie są korzyści płynące, wspólne korzyści dla wszystkich państw tego programu?
Przede wszystkim ważne jest właśnie, żeby ta ochrona była ponad granicami, żeby odbywała się tak, jak funkcjonuje przyroda, a nie jak funkcjonuje administracja. Ja bym powiedział w ten sposób, że Natura 2000 jest ogromną szansą dla nas wszystkich. Jak ją wykorzystamy, to jest nasza, powiedzmy, nasz wybór, nasza sprawa. Zależy to od kompetencji urzędników, od woli politycznej, ale jest to, można powiedzieć, ostatni dzwonek, żeby tę europejską przyrodę uratować przynajmniej częściowo i żebyśmy żyli w znośniejszych warunkach. To nie chodzi tylko o punkt widzenia przyrodników, chronienie zagrożonych gatunków czy siedlisk, ale przecież my żyjemy w tym środowisku.
Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo.
RFI, la radio du monde.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski, Marek Brzeziński.
I love Paris in the fall.
Czynna do jesieni wystawa malarstwa Maurycia Utrilla i Zuzanny Valadon jest okazją do spaceru po tych okolicach, które im były najbliższe w sensie geograficznym, bo tam mieszkali, i w kontekście ich twórczości. Po Montmartre, czyli turystycznej legendzie Paryża, do której powstania Utrillo walnie się przyczynił. O artystycznej stronie wystawy mowa jest w paryskich salonach, po których oprowadza wielki smakosz sztuki Piotr Błoński. Dla nas malarstwo Utrilla i Valadon jest pretekstem po prostu wybornym do spotkania się z bohemą Montmartre'u. Wszak sam tytuł wystawy już do tego prowokuje. Montmartre na przełomie wieku. Artysta z istoty rzeczy nie jest zjawiskiem tuzinkowym ani łatwym do sklasyfikowania. We Francji cieszy się specjalną klauzulą pozwalającą mu na to, co zwykłemu uśmiertelnikowi jest surowo zabronione przez najbardziej krępujące społeczeństwo francuskie kajdan z możliwych przez etykietę. Artyście we Francji wolno co w Anglii dozwolone było ekscentryką, gdyż ten gatunek istnienia społecznego białka uchodził tam za rodzaj niemal księżycowy, nie z tej ziemi, a zatem mogący cieszyć się specjalnymi przywilejami. Także Utrillo, jego matka Suzanne, czyli jak spolszczają jej imię niektórzy tłumacze Zuzanna Valadon, nie byli ludźmi tuzinkowymi, nie tylko ze względu na swój nieprzeciętny talent, ale także na osobowość w dobrym i tym niezbyt korzystnym tego słowa znaczeniu. Dość powiedzieć, że Maurice niemal od dziecka był alkoholikiem, co z jednej strony było o tyle korzystne i wszystkie knajpy i speluny, kabarety i bary Montmartre znał od podszewki i mógł je ze spokojnym sumieniem utrwalać na płótnie. Z drugiej jednak było to fatalne dla jego wątroby, a także dla otoczenia męczące i wyniszczające. Matka ponoć kochała swego synka tym bardziej, im głębiej zanurzał się w odmętach nałogu. Ale tak tylko twierdzą niektórzy znawcy ich życia, którzy są również zdania, że ich związek na tyle był burzliwy, że w domu na Montmartre, tam gdzie dzisiaj mieści się muzeum tej dzielnicy, często było słychać odgłosy awantury i tłuczonego szkła. Ponoć musieli roztrzaskać o podłogę trochę talerzy, aby zacząć malować. Od taka porcelanowa rozgrzewka malarzy, każdy artysta musi znaleźć klucz do swojej muzy, wiadomo, do swojego skarbca twórczości. Dom znajduje się dwa rzuty kamieniem od resztek winnic, ale za to też od słynnego kabaretu Le Lapin Agile z Winnego Królika. Miejsca tak nazwane prawdopodobnie dzięki grze słów z użyciem nazwiska André Gilles, który w 1880 roku namalował słynny szyld tego przybytku, królika wyskakującego z kapelusza. Ale może to też oznaczać królika Gilles'a. Jednym słowem, poplątanie z pomieszaniem, zabawa na całego, a rzeczywiście było to miejsce, jakbyśmy to dzisiaj językiem określili, odlotowe. Przy szklanicy wina i często absyntu, piłunówki, trunku, który sam w sobie zasłużył na oddzielny notatnik paryski, czas tutaj spędzali strudzeni malowaniem, albo dopiero szukając siły, by dojść do sztaluk lub Piure i Kałamarza, malarze i poeci, Verlaine i Renoir. Bywał to i Clemenceau, Tygrys, ten od brygad I wojny światowej i róży nazwanej jego nazwiskiem, bo te kwiaty z wielkim oddaniem hodował. Utrillo wielokrotnie malował ten kabaret na północnym zboczu Montmartre, skąd dzisiaj widok się rozpościera na przypominającą kapelusz borowika Brion Stade de France. Picasso, który bywał tutaj w młodości, nie mając żywego grosza przy duszy, zapłacił za posiłek swoim Arlekinem. W 1903 roku, ratując przed wyburzeniem domy, w którym mieścił się kabaret, wykupił Aristide Briand, jeden z największych bardów Paryża. To tutaj wylądowała Suzanne, czyli naprawdę Maria Clementyna Valadon, która urodziła się w 1865 roku w maleńkiej wsi w Limousin, w środkowej Francji. O bardziej francuską Francję niż mieścina w Limousin trudno. Bessin, sur Garton, 52 mieszkańców na kilometrze kwadratowym, niecałych 3000 mieszkańców w sumie, mniej więcej tyle samo teraz, co w XVIII wieku, co świadczy o szybkości ruchów migracyjnych i przepływie ludności oraz o tempie życia w tym miejscu położonym nad rzeką przecinającą te wrota do Oksytanii malowniczymi kanionami, której patronem jest święty Leger. Znajdujemy tu kościół romański, w 1605 roku jedną noc spędził tu połowa król Henryk IV, co to stwierdził, że Paryż jest wart mszy, a Francuzi kury na niedzielny obiad. Najsłynniejszy syn tego miasteczka, Edmond Léonard, zginął w bitwie pod Utrechtem. Najsłynniejszą córą Bézin-sur-Garton była Maria Clementyna Valadon. To Toulouse-Lautrec przekonał młodą dziewczynę, która po karierze akrobatki w cyrku, zakończonej w wieku 15 lat upadkiem z trapezu, a potem szwaczki i modelki, wreszcie artystki, by zamieniła Marię Clementynę na Zuzannę, bo ponoć to lepiej pasowało do jej urody i do jej temperamentu. A z obydwu była na Montmartre słynna. Na obrazie Renoira, który jako jeden z pierwszych przekonał Suzanne, by sięgnął po pędzle, podziwiać można 20-letnią kobietę o kształtach pełnych, acz przez dekolt wielce kuszących, o ramionach bardzo grubych, ale w owych czasach uważanych za powabne, o minie nieco zadumanej, by nie rzec nostalgicznej. Czarne włosy upięte w kok dopełniają obrazu, z którego jawi się kobieta jak z greckiego posągu. Ale co artysta, to inny wizerunek i dlatego powinniśmy huchać i dmuchać na aparaty cyfrowe, które z większą precyzją i z mniejszą dowolnością przekażą bardziej dokładny nasz wizerunek naszym potomnym. Bo oto portret pędzla genialnego znawcy bohemy na Montmartre Toulouse-Lautreca. I co widzimy? Oto młoda dama, może szatynka, nawet ciemna blondynka, ale na pewno nie brunetka, siedzi przy tak dobrze dobrze znanym paryskim bywalcom mikroskopijnym stoliku marmurowym blacie, oparta na dłoni, wpatrzona w coś, czego my już nie jesteśmy w stanie odgadnąć, przy do połowy napełnionej szklance wina i na wpół opróżnionej flaszce wina. Zapewne ulotna, daleka od greckiego wzorca Renoira. Co artysta, to obyczaj. Jedno jest pewne. W owym czasie jej uroda przyciągała oko. Suzanne Valadon była modelką Degasa, Toulouse-Lautreca, Renoira, została matką Maurice'a Utrillo. Jego ojcem prawdziwym, czy też z poczucia godności dziecka, które ojca mieć musi, został Miguel Utrillo i Molins. Człowiek, który jak wielu jemu podobnych, jedną nogą siedział na Montmartre, a drugą w cudnej Barcelonie. Miguel Utrillo i Molins, który nie tylko dał swoje nazwisko dziecku powabnej Suzanne, ale także był artystycznym przewodnikiem Picassa, gdy ten w 1904 roku przybył do Paryża. Ramon Pichot zaznajomił go z zasadami impresjonizmu. Inni wtajemniczali w arkana postrafalitów. Z Jugendstilem Miguel Utrillo i Molins otworzył Picassowi oczy na El Greco. Jak wielkim kotłem intelektualnym i artystycznym był Paryż Utrilla. Jak olbrzymią tego osią był Montmartre, dopóki pałeczki nie przekazał Montparnasse'owi. Stało się to możliwe także dzięki Maurice'owi Utrillo. Przejście od impresjonizmu do szkoły paryskiej. Ale to jak i dalsza opowieść o bohemie z Montmartre'u za tydzień.
Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Pomysł na równoczesną wystawę obrazów Suzanne Valadon i jej syna Maurice'a Utrillo łatwo mógłby zostać zmarnowany, gdyby nacisk położono na anegdotyczne czy nawet po prostu biograficzne aspekty ich relacji. Wystawę zorganizowano w paryskiej Pinakotece unika tej pułapki. Pokazuje się tam obrazy Utrilla z dwóch tylko, ale najciekawszych okresów jego twórczości oraz w dialogu z nimi obrazy Suzanne Valadon mniej więcej z tych samych i nieco późniejszych lat. Ambicją wystawy jest bowiem pokazanie przejścia od impresjonizmu, czy właściwie postimpresjonizmu cechującego obrazy matki, do indywidualizmu pierwszej szkoły paryskiej, której wybitnym przedstawicielem był jej syn. Pokusie przypomnienia biograficznego tła trudno się oprzeć. Suzanne Valadon, dziewczyna z ludu, nieślubna córka zarabiająca szyciem i pozowaniem jako modelka na Montmartre, który wtedy był obskurnym przedmieściem, odkrywająca swój talent w kontakcie z wybitnymi malarzami, Puvisem de Chavannes, Renoirem, Toulouse-Lautrecem, Degasem, rozwijająca go konsekwentnie i zdobywająca oficjalne uznanie już w 1894 roku jako pierwsza kobieta przyjęta do francuskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Maurice Utrillo, syn nieślubny, chorowity chłopczyk, czekający całymi dniami z płaczem na matkę, później alkoholik, zdumiewający nawet Montmartre mocą swego pragnienia. Również samouk, korzystający jedynie z porad Suzanne, latami sprzedający swe obrazy za marne grosze, ale z czasem coraz bardziej szanowany jako malarz. W końcu zaś oboje doskonale funkcjonujący wśród elit artystycznych. A jednak nie o to chodzi. Suzanne Valadon, która zaczynała od techniki impresjonistów, maluje wnętrza, martwe natury i akty. Jej kompozycje są mocno osadzone, barwy zdecydowane, nasycone, plamy okolone ciemną obwódką. Znajduje ona swoją drogę gdzieś pomiędzy Gauguinem a Cézannem. Utrillo też zaczyna od impresjonizmu, bo tak mu radzi mama. Za to maluje w plenerze i tematem jego obrazów są niemal wyłącznie pejzaże miejskie lub podmiejskie. Najpierw drobnymi plamkami wydobywa grę światła i barw, potem w latach 1910-14 coraz bardziej rozbiela paletę, stąd nazwa okresu białego, mieszając farbę z lokalnym montmartrowskim gipsem i upraszczając kompozycję albo wybierając pozornie mało urozmaicony jej temat, na przykład fasadę paryskiej czy podmiejskiej kamienicy. Utrillo malował też widoki obiektów bardziej znaczących, jak paryskie kościoły, z białego piaskowca oczywiście, czy katedra Notre-Dame, z takiegoż budulca. I zresztą dzięki temu sprzedał pierwsze obrazy. Ale te kompozycje są pretekstem. Zresztą w jego pejzażach miejskich uproszczenie sięga tak daleko, że traktowano częstokroć Utrilla jako malarza naiwnego, podczas gdy chodzi mu o wykreowanie całego bogactwa barw z tej właśnie białej materii farby. Ale właśnie dlatego, że temat staje się trzeciorzędny, że farba na płótnie zyskuje coraz większą autonomię, między malarstwem matki a malarstwem syna przechodzi granica oddzielająca dwie epoki. Malarstwo impresjonistyczne i postimpresjonistyczne miało ambicje odzwierciedlenia natury. Malarstwo późniejsze, ambicje samodzielności w stosunku do niej. Utrillo przyczynił się do tego nie przez intelektualne kombinacje, lecz przez niezwykłą intuicję malarską.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Ludzie i sytuacje. Anna Rzeczycka.
Didier Gallo jest aktorem i reżyserem teatralnym. W 1991 roku założył swój własny zespół Lidon, który wystawił już wiele świetnych sztuk, zdobywając sobie uznanie krytyków. Pokazał je m.in. na festiwalu w Awinionie, w Centrum Pompidou w Paryżu, w znanym teatrze w Notre pod Paryżem, podróżował z nimi po Niemczech, Hiszpanii i Turcji. Był w Portugalii, Chinach i Wenezueli. Najnowsze przedstawienie w reżyserii Didier Gallo, Strzała i wróbel, na podstawie dwóch dzieł Witolda Gombrowicza, jego powieści Kosmos i Dziennika, zaprezentowane zostało niedawno na kilku znamienitych francuskich scenach. 8 marca w Centrum Pompidou odbył się ostatni spektakl tego sezonu, Strzały i wróbla, a nam udało się namówić reżysera na zwierzenia.
Vous êtes tous dans une petite ville. Vous savez ce que c'est? Les gens savent tout de suite tout dans une petite ville. Chaque pas, geste, mouvement, tout est à découvert. Et moi, j'ai grandi comme ça, en me sentant regardé. En plus, naturellement, j'ai fait de petites choses quand l'occasion s'en présentait, mais pas grand-chose. Toujours observé. Ensuite, bon. Travail. Boulot, puis mariage. Et là, je sais. Oui, bien sûr, un peu, mais pas beaucoup non plus. Comme si, comme ça. On voit tout dans le mariage. Vous savez? L'un observe l'autre du matin au soir et du soir au matin. Moi, j'étais sous l'œil pénétrant de ma femme.
Ça a commencé au conservatoire à Paris. Conservatoire d'art dramatique, avec un professeur qui était vraiment mon maître, on pourrait dire, qui s'appelle Claude Régis.
Moja przygoda z Gombrowiczem zaczęła się w szkole aktorskiej w Paryżu. Moim profesorem i mistrzem był tam Claude Régis. To dzięki niemu odkryłem Gombrowicza. Z Régis pracowałem nad monologiem Henryka z trzeciego aktu ślubu. Byłem ogromnie głęboko poruszony tematami tej sztuki, dziełem Gombrowicza, nim samym, jego stylem, jego światem. Natychmiast przeczytałem wszystko, co napisał. Byłem wtedy bardzo młody, miałem 19-20 lat. Potem często wracałem do tych lektur, które towarzyszą mi do dziś. Moje spojrzenie na Gombrowicza oczywiście się zmieniło, bo zmieniłem się sam i mam też 20 lat więcej. Ale mogę powiedzieć, że Gombrowicz pozwolił mi zdać sobie sprawę z tego, co istniało we mnie w formie instynktownej. Zaufać sobie, utwierdzić to zaufanie i wydorośleć. Innymi słowy, dzięki Gombrowiczowi mogłem zbudować swą osobowość. Robiąc to, poszedłem w ślady samego Gombrowicza, który, jak mi opowiadała jego żona Rita Gombrowicz, przez całe życie szukał prawdy o sobie samym. Przez całe swe życie konstruował swą osobowość.
Ce qui est très clair, c'est que quand j'avais 19-20 ans, le thème de l'immaturité était pour moi mais fondamental, quoi. Je voyais qu'il avait un tel... c'était une problématique qui le hantait.
Jakie tematy z dzieła Gombrowicza mnie szczególnie zafrapowały? Oczywiście, gdy miałem 20 lat, fundamentalny był dla mnie temat niedojrzałości. Ta problematyka była obsesją Gombrowicza, który, notabene, zawsze wyglądał bardzo młodo i który zaczął wyglądać trochę poważniej dopiero przed wyjazdem z Argentyny, a miał już wtedy 50-55 lat. Dzisiaj, gdy sam jestem starszy, interesują mnie także inne motywy z jego twórczości. Na przykład pytanie o to, czym właściwie różni się człowiek od zwierzęcia i co w tym kontekście znaczy człowieczeństwo. Jest to fascynujące, bo pytania i wątpliwości Gombrowicza sięgają bardzo daleko, a stawiane są przy tym z ogromną lekkością. To podważenie pojęcia człowieczeństwa bardzo mnie przekonuje. Lubię także gombrowiczowskie zakwestionowanie formy. Kojarzy mi się to z opowieścią o uderzeniu skrzydeł motyla, które na drugim końcu świata może spowodować trzęsienie ziemi. Mały szczegół powodujący kataklizm. Jest to obecne w całym dziele Gombrowicza. Uwielbiam też humor Gombrowicza, jego lekkość, elegancję, absurd i delikatność.
Vous savez, c'est comme ce qu'on dit, un battement d'aile de papillon, je sais pas où, peut provoquer un tremblement de terre ailleurs. Je trouve qu'il y a de ça chez Gombrowicz. Que j'adore totalement. Ça, cet univers, comment le petit détail va faire un cataclysme. Et cette grande légèreté, ce grand humour qu'il a tout le temps, et cette grande élégance et cette délicatesse. Non, je n'ai jamais joué de Gombrowicz, à part le travail que j'ai fait au conservatoire avec Régis et on...
Strzała i wróbel to mój drugi spektakl według Gombrowicza. Jestem aktorem, ale nigdy nie zagrałem w żadnej z jego sztuk. Za wyjątek uznać można moją pracę nad monologiem Henryka. Ta etiuda aktorska pokazana została publiczności, ale oczywiście nie można jej traktować jak prawdziwą rolę. Natomiast w 2008 roku wyreżyserowałem Trzy kamyki. Było to przedstawienie według dziennika, które pokazane zostało na festiwalu w Awinionie. To była bardzo krótka, zaledwie 30-minutowa sztuka z dwoma tylko aktorami.
Trois cailloux à la queue leu leu sur le sentier retinrent mon regard. Trois cailloux qui avaient provoqué ce gonflement du sentier, cette sensation de mouvement sous mes pieds. Comment échapper à ces trois cailloux? Les démolir, réduire leur insolence à ce qu'ils sont, des éléments insignifiants. Comment disposer ces trois cailloux de façon à les rendre le plus artistiquement révélateurs? Ou bien alors, je peux adopter diverses attitudes. Si l'une d'entre elles me plaît, alors je peux m'y affirmer, m'y développer. Mais tout est hypothétique, tout. Oui, tout dépend de l'effet produit sur vous. C'est entre vous et moi que se réalise le sens de ma présence ici. Et de la rencontre entre vous et moi naît un troisième sens.
O swym spotkaniu z Witoldem Gombrowiczem opowiadał francuski reżyser i aktor Didier Gala. Słyszeliśmy także fragmenty jego przedstawień.
Entre les gouttes
Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Ich pracę dostrzegamy rzadko, ale bez niej film nie jest ten sam. Kompozytorzy muzyki filmowej dostrzegani są przy wielkich okazjach i najczęściej pod koniec kariery, o czym świadczy honorowy Złoty Niedźwiedź dla Maurice'a Jarre'a. Francuski kompozytor Philippe Rombich nie może narzekać. 3 nagrody w kategorii muzyki filmowej i 5 nominacji w ostatnich 6 latach. To dużo. Słuchać dziś będziemy jego kompozycji do obrazów 3 francuskich reżyserów. Philippe Rombich urodził się 3 kwietnia 1968 roku w Po na południu Francji. Uczęszczał do konserwatorium w Marsylii, gdzie uczył się w klasie fortepianu i dyrygentury i które ukończył z wyróżnieniami, medalami i Grand Prix miasta Marsylii. Muzyką filmową zainteresował się słuchając słynnego motywu Johna Williamsa z Gwiezdnych Wojen, a potem Bliskich Spotkań trzeciego stopnia. I tak to się zaczęło. 2-letnie studia w konserwatorium paryskim dały mu państwowy dyplom kompozycji. Pierwsze próby towarzyszyły szkolnym filmom krótkometrażowym. Spotkanie z François Ozonem zaowocowało muzyką do jego 6 filmów, w tym do Basenu. W roku 2001 Philippe Rombich spotkał kolejnego reżysera, Christiana Cariona. Najpierw skomponował muzykę do jego filmu Une hirondelle a fait le printemps w 2001, a potem do Bożego Narodzenia w 2005. Film gościł w Polsce, w prywatnej telewizji i został wydany na DVD. Jest to historia niebywałego epizodu z jednego z frontów I wojny światowej, gdzie w okresie Bożego Narodzenia 1914 doszło do spontanicznego zawieszenia broni i fraternizacji wrogich armii. Aliancki i niemiecki. Żołnierze odbyli wspólną modlitwę, pochowali zabitych, dzielili się żywnością, rozegrali nawet mecz piłki nożnej, o czym napisali w listach do rodzin. Kiedy incydent został wykryty, dowództwa obu armii przywołały podwładnych do rzeczywistości. Przypomnijmy braterski hymn, słowa Lori Bart i Gary Lewis do wiersza Lori Bart, I'm Dreaming of Home.
Krystiana Kariona. Muzyka Filip Rombi, wielki hymn przeciw absurdowi wojny. Chorale Scala London Symphony Orchestra i Orchestre Symphonique Belle Arte pod dyrekcją Filipa Rombi. Czas na przebój wszechczasów francuskiego kina, jeszcze dalej niż północ. Bienvenue chez Richti. Daniego Buna Filip Rombi spotkał go na planie Bożego Narodzenia, gdzie odtwarzał on rolę ordynansa głównego bohatera. Najpierw skomponował muzykę do jego obrazu La Maison du Bonheur, a potem byli już Szti z ich niemożebnym akcentem, na którym do dziś łamią sobie język Francuzi z pozostałych regionów Francji. Oto motyw przewodni filmu Orchestre Symphonique Belle Arte dyryguje Filip Rombi. Dalej niż północ. Bienvenue chez les Ch'tis, Daniego Buna. Na koniec laureat Prix Special du Jury na 9. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Kina Un homme et son chien w reżyserii Francisa Hustera. To opowieść o emerytowanym urzędniku Jean-Paul Belmondo, dzielącym swą samotność z jedynym przyjacielem, psem. Renta bohatera nie wystarcza na opłacenie komornego. Dawna przyjaciółka chce się go pozbyć. Sytuacja staje się dramatyczna, kiedy bohater trafia do szpitala. Jego rzeczy zostają spakowane do pudła, a pupil znika. W filmie tym jest jedno miłe polonikum. W roli polskiego taksówkarza wystąpił Daniel Olbrychski. Un homme et son chien, jak powiedziała Anna Rzeczycka w swoim magazynie filmowym, to historia Hioba, ogołoconego ze wszystkiego. Reżyser Francis Huster podkreślił współczesny chrześcijański wymiar swego dzieła. U stóp krzyża spotyka się dwoje ludzi z marginesu społecznego, biedak i wariatka. Muzykę do tego obrazu skomponował Filip Rombi.
To była muzyka ze świata Agnieszki Kumor, a w sumie to była nasza czwartkowa audycja. Zapraszam na piątkową, która oczywiście odbędzie się w piątek, czyli jutro o godzinie 18 na tej samej fali. A ponadto mogą Państwo odwiedzać regularnie naszą stronę internetową, gdzie wszystko to znajdziecie napisane poprawnie, bez przejęzyczeń, bez błędów ortograficznych. Może czasem jakaś interpunkcja się nie będzie zgadzać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia, do jutra.